Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku gości wystawa czasowa, która została przygotowana przez Dom Historii Europejskiej w Brukseli. Opowiada o tym, jak oszustwa pomagały w przeszłości osiągać cele, na przykład polityczne, i jakimi metodami posługiwano się. Ekspozycja Fake for Real – historia fałszerstw i falsyfikatów sięga współczesności i obecnych mitów, na przykład wykorzystywanych przez środowiska sprzeciwiające się szczepieniom. Zanim zwiedzający wejdzie do sali wystaw czasowych, widzi fortepian. Dlaczego? O tym dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, profesor Rafał Wnuk.
Witam nas fortepian, na którym Paderewski nigdy nie zagrał. Prawdopodobnie go nigdy nie widział, a został nabyty przez jedną z polskich instytucji właśnie jako fortepian Paderewskiego. Nabyty przez Instytut imienia Romana Dmowskiego i Paderewskiego. Tego typu przedmioty, liczne tego typu przedmioty i tego typu przykłady znajdują się na wystawie poświęconej fejkom w części wystaw czasowych naszego muzeum. Po co pokazujemy tego typu przedmioty? Pokazujemy, że kłamstwo, manipulacja, instrumentalizacja historii są tak stare jak historia. Podobnych manipulacji dokonywali cesarze rzymscy, władcy średniowiecznej Europy, XIX-wieczni i XX-wieczni politycy. Postprawda, kłamstwo, manipulacja nie jest niczym nowym, a instytucje kultury takie jak muzea powinny uczyć ludzi, uczyć nas radzić sobie z tego typu kłamstwami i manipulacjami.
Czyli patrzymy na ten piękny instrument, na pewno liczący około setki lat.
Równo 100 lat.
I na pewno na nim nie grał nasz Ignacy Paderewski.
Na pewno na nim nie grał nasz Ignacy Paderewski, a jednocześnie politycy decydowali o kupnie tego instrumentu, mając świadomość, że fachowcy odradzają, mając świadomość, że ludzie zajmujący się ocenianiem prawdziwości instrumentów, przedmiotów mówią, to nie może być prawdziwy instrument Paderewskiego. Natomiast chęć legitymizacji się historią, wzniosłą historią ważnych osób i ważnych wydarzeń sprawia, że ta pokusa jest silniejsza od zdrowego rozsądku. Ja nie twierdzę, że ci politycy, którzy decydowali, chcieli okłamywać. Oni chcieli być oszukani. Oni chcieli być oszukiwani.
Chcieli w to wierzyć.
Potrzeba wsparcia się autorytetem przeszłości była silniejsza niż zdrowy rozsądek. Unikajmy tego rodzaju sytuacji.
Nazywam się Joanna Urbanek, jestem kuratorką wystawy Fake for Real – historia fałszerstw i falsyfikatów. Jej idea powstała gdzieś w roku 2018. To był okres Brexitu, różnych zmian na świecie i kryzysu informacji do tego stopnia, że w którymś z tych lat postprawda była uznana jako słowo roku. Postprawda, czyli świat, w którym emocje, osobiste przekonania kształtują rzeczywistość, natomiast obiektywna wiedza znajduje się w kryzysie. Dlatego muzeum, które się znajduje w Brukseli, Dom Historii Europejskiej, wpadł na taki pomysł, żeby pokazać taką wystawę o takim tytule i temacie. Nasze muzeum generalnie zajmuje się takimi fenomenami historycznymi, zjawiskami historycznymi, które mają wpływ na losy Europy dzisiaj. I pokazuje je z perspektywy europejskiej, więc tutaj zobaczą Państwo przykłady nie tylko z historii Polski, a raczej głównie z historii Europy, różnych krajów europejskich.
Gdzie ta wystawa była i gdzie będzie jeszcze prezentowana?
Wystawa na początku prezentowana była w Brukseli, w Domu Historii Europejskiej i adaptacja stała się pierwszą wystawą podróżującą, wyprodukowaną przez Dom Historii Europejskiej. Była w kilku krajach. Najpierw zaczęliśmy od Grecji, później wystawa trafiła do Sofii, do Bułgarii, później do Budapesztu, teraz jest w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie można ją zobaczyć do 2 listopada. Ostatnim przystankiem będzie Szwecja. Wystawa jest podzielona na takich 6 tematów, które są tematyczne i chronologiczne. Czyli zaczynamy naprawdę od dziejów dawnych. I naszym głównym takim przekazem jest to, że historia fałszerstw i falsyfikatów nie jest czymś nowym i że ludzie od wieków zmagali się również z fałszowaniem rzeczywistości, historii, przeszłości. Motywacje były z reguły podobne. Władza, prestiż, dominacja w jakiejś sferze życia. Natomiast metody oczywiście się zmieniały. I zaczynamy właściwie od starożytnego Rzymu, historii damnatio memoriae. Damnatio memoriae to nowożytny termin, który mówi o tym, że ktoś zostaje skazany na zapomnienie. Senat rzymski decydował, że dana postać historyczna, osoba znacząca, zostanie usunięta z oficjalnych przekazów, ich wizerunki zamazywano, posągi przerabiano na inne, a nawet, i to pokazuje skalę tego wydarzenia, zamazywano tę postać na monetach. Monety były przecież kopiowane w tysiącach, jeśli nie milionach egzemplarzy, więc to pokazuje, jak poważna to była sprawa. Tak się stało z synami Septymiusza Severa, który zdecydował, że ich dwóch synów, Caracalla i Geta, będą współrządzić. Caracalla był jednak osobowości ekspansywnej i złośliwej. Doprowadził do zamordowania swojej żony oraz brata, z którym współrządził. Obu ich skazał na zapomnienie, czyli usunął z wszystkich wizerunków i przekazów. Nawet wymienianie ich imienia było zbrodnią. Czy nie wiemy o Getcie, czy nie wiemy o Neronie, który popadł w tę samą niełaskę? Wiemy. Jaki z tego wniosek? Dosyć trudno wciąż, tak jak kiedyś, jak i dzisiaj, kontrolować całkowicie przekaz. I wtedy, kiedy będzie to możliwe, wtedy ta idea bardzo straszna się urzeczywistni. Myślę, że w niektórych krajach takie pomysły są bardzo zaawansowane, natomiast jeszcze nie w Europie i oby jak najdłużej nie. Ta część mówi generalnie o tym, jak religia i władza się przenikały. Jest sfałszowany dokument, który dawał papieżowi rzekomo władzę nie tylko duchową, ale i świecką nad częścią dzisiejszych Włoch, czyli Italii. Na wystawie jest mnóstwo multimediów. Ten film, jak i eksponaty opisują, jak inny człowiek kościoła, teolog, filolog, korzystając z metod, z wiedzy na temat historii, z wiedzy filologicznej, wykazał, że ten dokument został sfałszowany. Mowa tu o donacji Konstantyna.
Na wystawie pokazano około setki przedmiotów. Każdy z nich skrywa opowieść o oszustwie. Od wspomnianych wymazanych imion rzymskich cesarzy, poprzez sfałszowane żywoty średniowiecznych świętych, aż po czasy II wojny światowej, kiedy to alianci wykorzystywali fikcyjną armię jako element strategii wojennej i podróbki współczesnych produktów. Są także relacje z podróży, które nigdy nie miały miejsca.
Pojawiały się na ówczesnych mapach różne miejsca, które niekoniecznie dzisiaj są uznawane za istniejące. Na przykład tutaj mamy pokazaną cieśninę Anian między Eurazją a Ameryką. Taka cieśnina nie istnieje, ale była promowana jako miejsce, które należałoby dalej eksplorować. Te fałszerstwa na mapach wynikały z tego, że podróżnicy wymyślali różne terytoria, w których nie byli. A Kolumb twierdził, że na swojej drodze spotkał syreny i że nie były one takie piękne, jak się twierdzi. Kłamał George Psalmanazar. Jego nazwiska nigdy nie poznamy, to jego pseudonim literacki. Psalmanazar na początku wieku XVIII przybył do Anglii, twierdząc, że pochodzi z Tajwanu. W tamtych czasach nazywanego Formozą. Psalmanazar miał bardzo taki oryginalny sposób bycia, spał na siedząco, spożywał wiele opium, jadł surowe mięso, no i napisał książkę. Tutaj, jak Państwo będą mieli czas, można sobie niejako przejrzeć tę książkę, jest z głosem. I ona pokazuje cywilizację, która jest bardzo dzika, bardzo brutalna. Opisuje, jak na Formozie dzieci daje się diabłu w ofierze, żeby zapewnić zbiory czy deszcze.
Formoza i Japonia leżą najdalej na wschód. I to do nich pierwszych dochodzą promienie wschodzącego słońca. Większość bogatych rezydencji ma dwa piętra. Jedno nad ziemią, na zimną porę roku, a drugie pod ziemią, na porę gorącą.
To wszystko były jego wymysły i dlaczego właściwie Anglicy uwierzyli, że on pochodził z Formozy? Dlatego, że nawrócił się na anglikanizm. I takie nadzieje, że misjonarze anglikańscy są w stanie zdobyć jakieś terytoria dla anglikanizmu, były bardzo pożądane, więc to było wygodne. Z drugiej strony Psalmanazar przeciwstawiał się jezuitom, katolikom, którzy nie byli w cenie za bardzo w Anglii wówczas. No ale ci sami znienawidzeni jezuici zaczęli udowadniać, że to, co on opowiada, w ogóle nie ma pokrycia w faktach. W końcu inni intelektualiści udowodnili, że to jest wymysł, to jest bajka. I on sam przyznał w następnej książce, która została wydana po jego śmierci, że wszystko zmyślił, że tak naprawdę pochodzi z Francji. Swojego nazwiska nigdy nie ujawnił, więc tyle o nim wiemy, co chciał nam sam powiedzieć, a później przyznać. I teraz dochodzimy do takiego miejsca, które jest, powiedzmy, moim ulubionym, dlatego że pokazuje ono obawy, które wiązały się z pewną rewolucją informacyjną. Jest to rewolucja druku i wypowiedzi ówczesnych intelektualistów, którzy z przerażeniem obserwowali druk książek i wolność przepływu idei, jaka wówczas nastąpiła. Krytykował ją Erasmus, z tym, że okazuje się, że historycy literatury dotarli do przekonania, że Erasmus sam fałszował dzieła. W tym zbiorze kazań czy traktatów przypisywanych świętemu Cyprianowi umieścił traktat, który był jego dziełem i po prostu wspierał jego założenia religijne. Także nie taki święty, jakby się nam malował. Jest to też okres, kiedy rozwija się nauka i naukę charakteryzują również bezdroża, błędy, przeinaczenia. I naszym przykładem tutaj jest tenże proto-człowiek, człowiek z Piltdown, te kości, tak? Tutaj mamy takie coś, co możemy wziąć do ręki. Charles Dawson, który w 1912 rzekomo odkrył te kości w Piltdown, twierdził, że to musi być link, taki łącznik między małpą człowiekokształtną a człowiekiem. Wywołało to falę zainteresowania, dlatego że naukowcy bardzo tęsknili za właśnie takim dowodem na teorię ewolucji. Przez kilkadziesiąt lat człowiek z Piltdown był obecny w muzeach, to jest takie dzieło z lokalnego naszego brukselskiego Muzeum Historii Naturalnej. Pojawiał się w podręcznikach, był przedmiotem różnych tam opisów i spekulacji. Po czym okazało się, że Dawson połączył sprytnie żuchwę orangutana, czaszkę średniowiecznego człowieka, jakieś tam inne dodatki i w ten sposób bardzo grubymi nićmi stworzył pomysł takiego proto-człowieka.
Obalamy mity.
Fast forward do roku 1998, gdzie w Lancecie pojawia się informacja, że pewny rodzaj szczepionki powoduje autyzm. I od tego czasu ta historia krąży, mimo że Lancet wydał oświadczenie na ten temat, mimo że dzisiaj ten artykuł jest zarchiwizowany z taką czerwoną przepaską retracted, czyli usunięty. Historia nadal jest powielana przez ludzi, którym zależy na sianiu niepokoju. To już jest udowodnione, że fabryki troli też rozprzestrzeniają te informacje dla ruchów antyszczepionkowych. Próba zamknięcia tych okienek powoduje to, że inne się otwierają. Jest to metafora działania i odporności teorii spiskowych. Jeżeli naukowcom czy dziennikarzom uda się udowodnić, że jakiś element teorii spiskowej absolutnie nie może być prawdziwy, zwolennicy niestety sprawiają, że ta teoria mutuje. Ma niesamowite odnogi, interpretacje, jest bardzo trudna do zwalczania. Druga wojna światowa to jest szczególny temat dla tego miejsca. No i oczywiście nie można było pominąć tego okresu z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że wojna, zwłaszcza wojna totalna, która rozmywa różnice między cywilami a żołnierzami, czyli II wojna światowa, to jest też okres, kiedy fałszerstwa są po prostu konieczne i ratują życie. Przykłady: ludność żydowska, która mogła przetrwać tylko dzięki życiu w ukryciu lub przyjęciu innej tożsamości. Ciekawym przedmiotem jest ten Schutzpass. On pochodzi z Budapesztu i został podpisany przez Raula Wallenberga. Dlaczego on się znajduje wśród tych fałszerstw? Dlatego, że sugerował, że Żydzi budapesztańscy, węgierscy znajdowali się pod specjalną ochroną korony szwedzkiej, czyli prawdopodobnie posiadali szwedzkie obywatelstwo czy inne bardzo bliskie związki ze Szwecją, co nie było prawdą. Czyli to są takie fałszerstwa ratujące życie. Operacja Bodyguard to jest ciekawa operacja wymyślona przez Brytyjczyków u progu końca II wojny światowej, która polegała na stworzeniu makiety armii na wybrzeżach Wielkiej Brytanii po to, żeby ukryć miejsce faktycznego startu lądowania w Normandii. Te wszystkie rzeczy to są makiety pokryte plandeką, gumowe, nadmuchiwane. No i teraz taka smutna historia. Polska to jest zbrodnia katyńska. Dzięki Muzeum Katyńskiemu mamy przedmioty z dołów grobowych, z ekshumacji, które pokazują prawdę. W naszym kraju to jest historia bardzo dobrze znana, ale nie wszyscy nasi zwiedzający spoza Polski interesują się historią, więc są to poruszające przedmioty, które dotyczą tej zbrodni. Zbrodnia, ale przede wszystkim mówimy tutaj o kłamstwie. O kłamstwie i o manipulacji. Z jednej strony tutaj widzimy nowe widnokręgi i artykuł, który mówi o tym, że polscy oficerowie zostali zamordowani przez nazistów. Z drugiej strony nazistowskie Niemcy i ich próba manipulacji informacją, przekazanie pewnych wiadomości na temat zbrodni katyńskiej po to, żeby wykorzystać je politycznie, propagandowo. Film stworzony przez Sowietów, który jest absolutnym teatrem wokół tej sprawy i wykorzystuje ciała ludzkie i ekshumacje do tego, żeby głosić nieprawdę.
Na wystawie pojawił się także gdański wątek. Zdjęcie przedstawiające napis na murze "Pamiętajcie o Katyniu".
Jeszcze cały czas stoją te bloki. To jest Gdańsk Żabianka. 1981 rok. Jeden z kolegów powiedział, że jeszcze pamięta ten napis. Pamiętajcie o Katyniu. Wówczas upamiętnienia miały taką formę, bo o sprawie nie można było mówić oficjalnie. I na tym filmie też pokazujemy relacje rodzin. Taką bardzo tragiczną historią był brak aktów zgonu, które można było otrzymać dopiero w latach 90. Przez tyle lat ci ludzie, nawet jeżeli wiedzieli o Katyniu, to nie mogli dojść do prawdy w sposób oficjalny.
Na wystawie można zobaczyć współczesne podróbki znanych firm. Jest wiele multimediów. Można obejrzeć filmy czy na dotykowych ekranach odkrywać mity. Interaktywna przestrzeń z grami pozwala wcielić się w internetowego trolla.
Ta część jest taka bardzo interaktywna. Byłoby dziwne, gdybyśmy szukali tutaj jakichś specjalnych eksponatów, bo w dzisiejszym świecie dezinformacja jest rozprzestrzeniana za pośrednictwem mediów społecznościowych, internetu. Podobno 40% młodych ludzi podejmuje decyzje na temat głosowania w wyborach na podstawie TikToka, czyli bardzo krótkich formatów. To zmienia w ogóle świat wokół nas. Dlatego ważnym jest, żeby szerzyć tą znajomość dotyczącą mediów, dotyczących krytycznego myślenia, tego, by wiedzieć, kogo zapytać, kto jest ekspertem, jak analizować informacje. Mamy tutaj oczywiście takie rady, by sprawdzać cytaty, by sprawdzać zdjęcia. Mamy nadzieję, że w jakimś sensie przynajmniej gry, które są obecne na wystawie i niektóre historie pozostaną w strefie online. Nad tym jeszcze pracujemy, ale też na stronie internetowej Domu Historii Europejskiej do zobaczenia są takie filmy wirtualne oprowadzania.
Po ekspozycji Fake for Real, historia fałszerstw i falsyfikatów, oprowadzała nas dziś kuratorka Joanna Urbanek. Wystawę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku będzie można zwiedzać do 2 listopada, później zostanie przewieziona do Szwecji. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia.
Strefa historii.